Chwała Jezusowi. Uśmiechnijcie się do siebie. Jesteście rodziną Bożą. Amen. Jak poznałem pastora, to już wiedziałem, bo jaki pan, taki kram. Tak, tak mówią. To znaczy, że i zbór będzie dostojny i spokojny. Ale trafił wam się na dzisiejszy wieczór pastor, wykładowca, którego nosi. Wierzę, że nosi Duch Święty, dlatego że Bóg tak cudnie nas stworzył, że kiedy Bóg przychodzi, to porusza naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. Amen. Chwała Panu Bogu. Więc poprosiłem o trzeci mikrofon. Ale Bóg będzie dzisiaj działał. Nie zależy to od mikrofonów. Ale od Jego świętej obecności, którą dzisiaj nam daje podczas tego zgromadzenia. Amen. Zacznę od razu, przechodząc do konkretów. Chciałem razem z wami przeczytać jeden werset Słowa Bożego. On jest jakby kluczem dzisiejszego wieczoru i myślę, że to, że jest nas dzisiaj wspaniale dużo, nie wiem, czy to dużo, czy mało, dużo, to nie dlatego, że tam jest mnóstwo kanapek na dole, które trzeba zjeść, ale dlatego, że jesteśmy głodni Boga. Amen. I to jest najlepsze miejsce, w którym dzisiaj jesteś dzisiejszego wieczoru. Nie wiem, czy to jest w kulturze tego kościoła, czy nie. Najwyżej pastor krzyknie, nie rób mi tego więcej. Ale obróć się do swojego sąsiada i powiedz, jesteś w najlepszym miejscu swojego życia. Jesteś z Bogiem tutaj. Jeżeli to nie ujmuje waszej pobożności, to jednak chyba pastor jest tylko taki sztywny. Dzisiaj doświadczyłem wspaniałej gościny i dziękuję Bogu, że mogłem z małżonką do was przyjechać. 12 werset. Zobaczmy. Objawienie świętego Jana, 12 rozdział. 11 werset. Mamy tutaj myśl przewodnią, która chciałbym, żeby ona została w naszych sercach. Jest tu mowa o ludziach wierzących. Za moment przejdziemy do tego fragmentu Słowa Bożego i będziemy go omawiać, a także dotkniemy się innych miejsc, bo tytuł dzisiejszej posługi wieczornej brzmi Krew Jezusa i chciałbym, żebyśmy się popatrzyli na krew Jezusa Chrystusa, takiego z bardzo praktycznego sposobu działania, w jaki sposób przenieść moc krwi Chrystusa do naszego życia, do codziennego naszego życia. Amen. I 11 werset czytamy tak. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A oni zwyciężyli go. Kogo oni tutaj zwyciężyli? Naszego wspólnego wroga. A kto jest twoim wrogiem? Kto jest moim wrogiem? Znamy tego ducha, który od wieków, prawieków biblijnych zbuntował się przeciwko Panu Bogu i gdzieś tam w niebie zwiódł jakąś część aniołów i za to został srodze ukarany i chwała Bogu, bo nieposłuszeństwo jest pierwszym i najgorszym grzechem, jaki możemy uczynić w naszym życiu. Amen. Wiecie, dlaczego całe zło przyszło na ten świat? Dlaczego? Dlatego, że lud zbuntował się przeciwko Bogu. Był nieposłuszny. Amen? Zgodzicie się z tym? Był nieposłuszny. Kiedy popatrzymy na genezę choroby, skąd ona się bierze, na genezę nieszczęść, skąd ona się bierze, bierze się dlatego, że ludzie złamali prawo Pana Boga. Amen? W Słowie Bożym czytamy, jeżeli będziesz mi posłuszny, będziesz przestrzegał mojego prawa, ja będę ciebie błogosławił, ja będę z tobą. A jeżeli nie, nie będziesz błogosławiony, ale będziesz przeklęty. Boże Słowo ma moc i ono zmienia nasze życie. A dzisiaj chcemy mówić o czymś bardzo ważnym. W jaki sposób zniszczyć i przezwyciężyć twojego i mojego wroga, którym jest szatan. I tu przed chwilą czytaliśmy, siostra mi podpowiada, dziękuję, jesteś po mojej stronie, że oni zwyciężyli go. Kto? Święci Pańscy. Kościół Boży, Kościół Jezusa Chrystusa ma autorytet w nim. Amen? Halleluja. Wy wiecie, że Jezus jest dzisiaj na tej ziemi? Tak, jest rozlany w naszych sercach, pastorze. Tak, przez Ducha Świętego. Ale ja dzisiaj oglądam Jezusa. Może to brat nie uwierzy, ale widzę w tobie Jezusa. Może siostra nie uwierzy, ale widzę w tobie Jezusa. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Amen. A my jesteśmy Jego ciałem. I my dzisiaj w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I my dzisiaj wchodzimy w ślady Jezusa Chrystusa, aby przekazać temu światu, który idzie na wieczne zatracenie, że Jezus Chrystus ma moc. Halleluja. Że Jezus Chrystus ma moc nad wszelką chorobą. Że Jezus Chrystus ma moc nad wszelkim przekleństwem. Że Jezus Chrystus ma moc nad małżeństwami, które się rozpadają. Jezus Chrystus ma moc nad naszymi dziećmi, bo On zwyciężył wszelkie dzieła diabelskie. Halleluja. Jestem poruszony do głębi. Już bym przestał kazać i głosić. I w tym miejscu powiedziałem najpiękniejszą prawdę. Jezus Chrystus jest Panem nieba i ziemi, jest Bogiem, a my jesteśmy częścią Jego wielkiej mocy, Jego wielkiego Kościoła, który jest na ziemi. Amen. Czy wy oglądacie zwycięstwo Jezusa w swoim życiu? Halleluja. To jest wspaniałe. Niezmiernie się cieszymy. Od 3 lat jesteśmy pastorostwem w Włocławku, w takim małym zborku, aczkolwiek w dużym mieście. Tutaj niektórzy się do mnie uśmiechają, bo zrobili dużo szumu w naszym zborze, jak przyszli do kaplicy. Jakieś trąby tam weszły. Nie myślę o osobach, tak? Myślę o instrumentach. I był kapelmistrz, jakiś kocioł, bęben. Ale to był dobry czas, bardzo dobrze Was wspominamy. Potem zaprosili mnie na wieczór, więc pojechałem tak mało dostojnie, bo pojechałem na piknik. Nie przepuścili mi, pastorze. Poprosili mi o krótką usługę. Okazuje się, że raz usłużyć, drugi raz i jeszcze się modlić. Ale jesteśmy powołani na to, aby ogłaszać dzieła Jezusa Chrystusa, Jego wielką moc. Kochani, kiedy 3 lata temu obraliśmy pastorstwo, takie krótkie świadectwo, bo one, wszystkie te myśli będą zbiegać się w to jedno miejsce. Rozpoczęliśmy pracę w zborze, który miał na nabożeństwie 7 osób. Po 3 latach, dzisiaj chwalę Pana, muszę powiedzieć tym, którzy byli wcześniej, kolejne 2 osoby utopiliśmy we wrześniu. Chodzi o chrzest. Razem 26 osób Pan pozwolił ochrzcić. Z tej garstki 7 osób. Gdzie wasze alleluja? Amen. To jest niesamowite, że możemy poszerzać granice Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że nasz wróg boi się dzieł pańskich. Amen. A Pan nas powołał, abyśmy szli i czynili uczniami wszystkie narody, abyśmy chrzcili, abyśmy wprowadzali ludzi do nieba i okradali piekło z Jego dzieł, z wyniszczenia, które daje. Wow. 12 lat służyliśmy jako rodzina w Słupsku, w zborze zielonosiątkowym. Kochani, przez te 12 lat mogliśmy widzieć, jak zbór pański wzrasta, jak moc krzyża jest dzisiaj aktualna, halleluja, jak krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z grzechów i jak diabeł, jeżeli ma ogon, kuli ogon i ucieka przed mocą Golgoty. Amen. Wiecie, dlaczego wiem, że Jezus Chrystus poprzez śmierć na krzyżu Golgoty odniósł wielkie zwycięstwo? Bo patrzę na was i widzę ludzi, którzy odnieśli zwycięstwo w zbawieniu przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Amen. Wiecie, czego diabeł najbardziej się boi? Krwi Jezusa Chrystusa. Jaki to jest dzisiaj niemodny temat? Jak często dochodzą do naszych uszu różnorodne kazania lub wykłady, które mówią, wystarczy, że będziesz wyznawać. A gdzie wiara? Amen? Pastorze, dzisiaj zrobiłeś dobre zagajenie. A gdzie wiara? Ja mogę sobie wyznawać, ale gdzie jest moc Słowa Bożego? Ja wiem, że ja dzisiaj będę mówił o tym, żeby wyznawać, ale będę chciał, abyście dzisiaj zabrali do swojego serca także modlitwę, którą jeszcze na tym miejscu zrobimy, modlitwę, która będzie na podstawie Słowa Bożego mówić to, co dokonał Jezus Chrystus dla mojego życia na krzyżu Golgoty. I to wtedy ma sens. Amen. To nie jest nic nowego, że po raz kolejny ktoś przychodzi i stara się nam wprowadzić pewne mechanizmy psychologiczne, mówiące, że jeżeli będziesz wyznawać, to wtedy to się dokona. Już w latach 90., kiedy służyliśmy w Gliwicach, przychodził też taki nurt, który mówił, wystarczy wyznawać, gdzie nie było miejsca dla Jezusa. I poznałam taką siostrę, którą bolał bardzo ząb. Ja mówię, słuchaj, to musisz iść do lekarza, spytać się, co tam się z tym zębem dzieje. Ona mówi, nie trzeba mi, ja będę wyznawała. A co będziesz wyznawała? I ona zaczęła chodzić po domu, mówi, nie boli mnie, nie boli mnie, nie boli mnie, nie boli mnie. Przechodzę na następny dzień, ona zaczyna puchnąć. Ja mówię, co się dzieje z tym zębem? Ona mówi, nie, to są tylko symptomy, ja już jestem uzdrowiona. Nie boli mnie, nie boli mnie, Pan mnie na pewno wysłuchał. I Bóg jej pomógł. Na fotelu dentystycznym ząb został wyrwany. Nie mówię, że wyznawanie jest złe, amen. Rozumiecie, o czym mówię? Ale ono musi mieć podstawę w Słowie Bożym i ono musi mieć moc i napełnienie Ducha Świętego i wtedy ono przyniesie efekt do twojego i do mojego życia. Służyliśmy wiele lat na Dolnym Śląsku w Ząbkowicach Śląskich, nie Będzińskich, w Ząbkowicach Śląskich. I pamiętam taką historię z 92 roku. Tak, mam trochę więcej lat. Pamiętam taką historię z 92 roku, kiedy to z małżonką wracaliśmy ze szkoły uwielbienia w Anglii, to jest na północ, na miejscowość Lincoln, na północ Anglii. Wracaliśmy i wsiedliśmy do pociągu w Poznaniu. Kiedy wsiedliśmy w Poznaniu do pociągu, weszliśmy do przedziału po naszej prawej stronie. Pamiętam tę historię, jak dziś pewien młody człowiek cofnął się, podkulił nogi i nie mógł patrzeć w naszą stronę. No trudno, może nie chce. Usiedliśmy naprzeciwko z żoną, bo bardzo lubiliśmy zwiastować Słowo Boże i robiliśmy wszystko, aby tylko sprowokować, aby ogłosić moc krwi Chrystusa, aby ogłosić zbawienie Jezusa Chrystusa. Ostatnio ogłosiłem zbawienie Jezusa Chrystusa u fryzjera na fotelu. Mój, co pan sobie zrobił na rękę? Trójcę diabelską pan sobie tam wytatuował. To jest okultystyczny znak. Jak co? I wyłożyłem mu drogę zbawienia. Duch Święty działał. Nie zapłaciłem za fryzjera. Powiedział, dzisiaj pana szczegę za darmo. I pamiętam, jak ten człowiek skulił się, nie chcąc z nami rozmawiać, więc sprowokowałem rozmowę, ściągając koszulkę, a wtedy na mojej klacie pokazał się napis na t-shircie Tylko Jezus. Only Jesus. No, jeszcze wtedy moja klata była ciut wyżej, teraz trochę się obniżyła. I w momencie, kiedy on zobaczył ten napis, już nie wytrzymał i zaczęliśmy z nim rozmawiać i poznaliśmy bardzo tragiczną historię. Chłopak młody opowiadał, miał może 23-25 lat, opowiadał, że kiedy był małym dzieckiem, w nieokreślonych okolicznościach zginęła jego mama i jego tato. Stał się sierotą. Babcia go wzięła na wychowanie. Babcia była osobą, która czyniła magię. Tą magię czyniła nieraz w otarciu o czarną, a także o białą magię. Lubiała wywróżyć, lubiała uzależnić człowieka od amuletu, który będzie go duchowo chronił przed wszelkim złem. To jest kuźnia demoniczna, tak? Nawet jeżeli to pod przykrywką pobożności, bo są także, nie wiem, czy w tym rejonie są znane osoby, to są najczęściej starsze osoby, kobiety starsze, które się nazywają na wschodzie szeptuchy. Nie słyszeliście o takim zjawisku? Są to takie osoby, takie kobiety starsze, które palą słomę nad głową, robią zawiniątka w prawosławiu. To jest okultyzm, to jest biały okultyzm. I w tym momencie, kiedy opowiadał tą historię, ja ją mocno skracam, bo chciałbym przejść do Słowa Bożego, kiedy był mały, mój pamięta, że babcia go wzięła i miała wybudowany ołtarzek z różnymi duchowymi siłami, bóstwami. Nie tylko o znamionach chrześcijaństwa, ale różnymi. I wtedy wezwała pewnego demona, który miał na imię Astraham. I wtedy wylała pewien talizman, który miał go chronić do końca życia. Była to taka paskuda siedząca na czymś tam, już dzisiaj nie pamiętam, i zostało mu to założone na szyję. On tak został związany i skrępowany przez moce demoniczne, że kiedy już dorastał, wszystko, co było wokół niego, umierało. Czy to były rośliny, czy to były osoby, albo ktoś chorował, albo nieszczęścia się działy, łącznie ze szkołą. Mówi, strasznie się tym męczyłem. Do tego stopnia dochodzi, że czuję, że ktoś chodzi za mną, czuję, że ktoś mówi do mnie. Rzeczywistość duchowa istnieje. To nie jest jakaś bajka. Ja nie opowiadam historii z Harry Pottera. Ja nie opowiadam jakieś historie, ale opowiadam tragiczne losy ludzi, którzy żyją wokół nas i to dzisiaj jest, gdzie potrzebują dramatycznie mocy krzyża Jezusa Chrystusa, a Jego moc dzisiaj zbawia. Halleluja. Jego moc dzisiaj uzdrawia. Jego moc dzisiaj pociesza. Jego moc dzisiaj zaopatruje, bo jedynie czego diabeł najbardziej boi się, to boi się krwi Jezusa Chrystusa i świadectwo Jego wiernego Kościoła. Halleluja. Halleluja. On się tego boi. I zaczęliśmy z nim rozmawiać i zaczęliśmy opowiadać, że jest nadzieja w Chrystusie. On się bardzo źle zaczął czuć. Więc zaproszyliśmy go na domowe spotkanie. Były tylko dwa małżeństwa. Byłem ja z Halinką i jeszcze starszy z zboru z małżonką. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, on mówi, że kiedy weszliśmy do tego przedziału, to on poczuł, że my jesteśmy innego ducha. Słyszycie to słowo? Innego ducha. Kiedy masz Chrystusa w swoim sercu, to Boża obecność jest, wyprzedza cię o co najmniej 3 kroki. Halleluja. Bo On zaobiecał, że zanim stopę postawisz, to On zrobi wszystko, abyś nie uranił o kamień swojej nogi. I nigdy nie przeklinaj, kiedy wychodzisz ze swojego domu i musisz się wrócić 10 schodków do góry, albo kiedy musisz zakręcić i wrócić samochodem, bo Bóg prowadzi twoje życie. Błogosław Pana. Amen. Błogosław Pana, bo może już tuż za rogiem wydarzyłoby się nieszczęście. A On planuje w błogosławieństwie twoje życie. Ale kiedy wy weszliście, to poczułem, że jesteście innego ducha. Wow. Demoniczna siła istnieje. Amen. Demoniczna siła istnieje. Błogosławiony ten, który powierzył swoje życie Panu i idzie za Jezusem Chrystusem. Alleluja. To tak szybko przemija. Przedwczoraj się zakochałem w swojej żonie. Wczoraj zdjąłem z nią ślub. A dzisiaj ponad 30 lat jesteśmy razem. Czy to o czymś nie mówi? Kiedy spytałbym się dostojnych braci i dostojne siostry, które są młode inaczej, bo Bóg odnawia naszą młodość jak u orła. Amen? Halleluja. To każdy z nich odpowiedziałby: bracie, nie wiem jak to minęło, ale to był moment, jak te lata przeszły. I rozmawiam z tym młodym człowiekiem, i siedzimy i rozmawiamy. Słuchajcie, kiedy rozmawialiśmy na temat wiary, piekło nie poruszyło się ani razu. Kiedy rozmawialiśmy na temat Biblii, piekło nie poruszyło się ani razu. Kiedy mówiliśmy o pewnych myślach obietnicy Bożej, piekło nie poruszyło się ani razu. Ale w pewnym momencie powiedzieliśmy, że Baranek Boży umarł na krzyżu Golgoty. Rozciągnął swoje ręce. O, Jego krew lała się i zrościła tą ziemię i przyniosła wolność. W tym momencie wywrócił oczy do góry nogami, jeżeli oczy mają nogi. Wywrócił oczy. Cały zsiniał. Spuchła mu szyja. I zaczął przemawiać głosem, który nie był podobny do człowieka, rzucając się w wiele miejsc tego pokoju. W wiele miejsc tego pokoju. Zaczęły demony w nim kipieć. I nakazaliśmy im wyjść w imieniu Jezusa. A oni mówią: nie oddamy go. My mówimy: nas to nie interesuje, czy wy go chcecie oddać, czy nie. Ale jest moc krwi Jezusa Chrystusa. I nakazujemy, abyście opuścili te ciało. O, słuchajcie, tam historia jest bardzo długa. Jest wiele szczegółów. Ale jest koniec wspaniały. Jest koniec wspaniały. Kiedy z krzykiem wyszły. Słuchajcie, ja wtedy miałem chyba 21-22 lata. Kto ma z was 22 lata? Dzisiaj? Ile demonów wygoniłaś? To jest niesamowite. Powiedzieliśmy: Panie, my to miejsce oddajemy pod ochronę krwi Jezusa Chrystusa. I w tym momencie diabeł zaczął się czuć bardzo niekomfortowo. Bardzo niekomfortowo. Wrócimy do tego krótkiego wersetu i czytamy to o pewnym zjawisku, mianowicie, że 11 werset, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I teraz wrócimy parę wersetów do góry. do 7. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Amen. 7. werset. Wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Jest to opisany obraz walki duchowej, który toczy się każdego jednego dnia. Nie wiem, czy przypominacie sobie, ale jest taki fragment w Starym Testamencie, który opisuje modlitwę Daniela. Amen. Jeżeli pamiętacie, to kiedy on zaczął się modlić, bardzo długo oczekiwał na odpowiedź. Ale co się stało z aniołem, który przyleciał do niego? Powiedział: kiedy dzisiaj zacząłeś się modlić, to coś szczególnego się wydarzyło. Już w tym momencie wyszła odpowiedź, jednak jest ktoś, kto mnie zatrzymał po drodze, aby móc przyjść i przynieść ci tą wspaniałą odpowiedź dla twojego i dla mojego życia. Kochani, czy my dzisiaj mamy modlitwy, które nosimy do naszego Ojca? Nosicie takie modlitwy? Amen. Czy jest coś, o co modlicie się dzień, ostatnim dniu? A jest coś, o co się modlicie przez miesiąc? Jest coś, o co się modlimy przez rok? A może jest coś, o co się modlimy przez 30 lat? Są takie sytuacje? Chcę ci powiedzieć, Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Amen. Odpowiedź już idzie do twojego życia. Ale co się dzieje w tej duchowej rzeczywistości? Ta duchowa rzeczywistość pokazuje, że z nieba najwyższego, kiedy zaczęła przychodzić odpowiedź do osoby modlącej się, nagle coś stanęło na przeszkodzie, jakaś zapora. Nie wiem, czy wy się zgodzicie, ale musicie się zgodzić z Biblią. Ile jest nieb? Niebo? Ile jest... Dobrze, czytacie Biblię, dobrze. Bo tutaj najczęściej się niektórzy łapią, kiedy głoszę słowo, do 7. nieba. Nie ma 7. nieba, to jest filozofia wschodnia. Jest do 3. nieba. Kto został zachwycony do 3. nieba? Apostoł Paweł. I co powiedział apostoł Paweł, kiedy został pochwycony do 3. nieba? Powiedział, że są tam takie rzeczy, które nie godzi się mówić. Więc wszyscy się zgodzą z tym, że jest to miejsce przebywania wiecznego i odwiecznego Boga. Więc jeszcze zostało pierwsze niebo i drugie niebo. Bo ja tak rozumiem, jeżeli ktoś do mnie mówi, moja trzecia córka, to znaczy, że ma jeszcze dwoje innych dzieci, tak? To jest logiczne. Więc istnieje jeszcze drugie niebo, istnieje pierwsze niebo. I dzisiaj chcę powiedzieć, że pierwsze niebo, to każdy z was widzi to niebo. To są te obłoki, to jest nieboskłon, który jest ponad nami, który otacza tą ziemię. Ale jest jeszcze drugie niebo. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale jest to właśnie to miejsce, w którym toczy się duchowy bój przeciwko twojemu życiu i przeciwko Kościołowi. Czy się zgodzicie, że tak jest? Ja to o tym czytam w Biblii. Chciałbym was na chwilę z tego miejsca oderwać w inne, to jest list do Efezjan. I w liście do Efezjan czytam 3, 10 werset, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. To jest to miejsce, w którym toczy się duchowy bój. Niektórzy teolodzy, myśląc o objawieniu świętego Jana, mówią, że to już kiedyś nastało, niektórzy mówią, że to za moment nastanie ta walka duchowa na okręgach niebieskich, ale ja myślę, że to jeszcze nie nastało, dlatego że kiedy Pan Jezus powróci po raz wtóry na ziemię, On właśnie stąpi, porywając Kościół. Znacie tą naukę? Na pewno. Brat Michał Chydzik niedaleko mieszka, tak? I on uczy o czasach ostatecznych. I on mówi, kiedy zostanie Kościół porwany, ja też tak wierzę, kiedy ta oblubienica zostanie porwana na okręgach niebieskich, wtedy będzie stoczona wojna z szatanem i on zostanie strącony na ziemię. A dzisiaj dzieje z Kościół. Dzisiaj co się dzieje z Kościołem? I chciałbym z wami przeczytać też w liście do Efezjan Słowo Boże, może pierwszy rozdział od 19 wersetu. Napisane jest, i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. To jest ta siła, która działa cały czas w nas. My w nią wierzymy, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, ale co dalej się dzieje z tym ciałem? Jaką okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i co się stało? Posadził Go po prawicy swojej w niebie. Czyli posadził Go w tym trzecim niebie, ponad tym drugim niebem. O nim czytamy w tym 21 wersecie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim językiem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I teraz szósty werset drugiego rozdziału, kiedy przeczytamy, jest to myśl teologiczna, którą ciągnie apostoł Paweł, mówi tak, piąty może werset, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził. Posłuchajcie, i wraz z Nim wzbudził. I co dalej zrobił w piątym wersecie, w szóstym, przepraszam, i wraz z Nim, co zrobił z Kościołem? Posadził. Gdzie? W którym miejscu? W okręgach niebieskich, w Chrystusie, Jezusie. Halleluja! Halleluja! Prawda, że ziemia jest tym serem z tymi dziurami. Bardzo mi się to podoba, kiedy myślę o serze. Chyba pora kolacji idzie, ale jeszcze chwilę was przetrzymam. Później pójdziemy przy stole, będziemy rozmawiać, a później, jak pastor... było zaplanowane, jak pastor pozwolił też poinformować, przyjdziemy, by jeszcze coś się na temat mocy krwi Chrystusa i mocy życia Kościoła w krwi Chrystusa dowiedzieć, by móc złamać troszeczkę tych rzeczy, którymi jesteście prześladowani. Więc tu jest opisane, że Kościół w Jezusie Chrystusie razem z Nim umarł i razem z Nim powstał do życia. W jaki sposób żeśmy zamanifestowali to, że powstaliśmy z Jezusem do życia, a wcześniej z Nim umarliśmy? Poprzez chrzest wodny. Amen. Kto jeszcze nie dokonał tej manifestacji, niech podniesie rękę. Kto jeszcze się nie ochrzcił? Masz czas decyzji do końca roku. I to jest obraz duchowy, kiedy nasza stara natura umarła, a potem jesteśmy przyobleczeni mocą zmartwychwstałego Pana. Halleluja! Halleluja! Jak wiele tracisz, dzisiaj cię nie popuszczę, jak wiele tracisz, nie będąc przyobleczony w moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Powiedz mu, siostro miła, ja mam lepiej od ciebie. To jest moc, która przychodzi z wysokości. To jest moc, która daje autorytet. To jest moc niesamowitego poruszenia. Kiedy Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się, to już wtedy śmierć przestała mieć władzę. To już wtedy wiele grobów się otwierało. To już wtedy mogliśmy widzieć zwycięstwo mocy zmartwychwstałego Pana. I ta moc się dokonała przez świętą krew Jezusa Chrystusa, który zmarł za ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty. O, jak mu jest przykro, że nie jesteśmy wdzięczni. Nieraz stoimy, mamy przyjść w dziękczynieniu przed bramę Bożej chwały. Dziękujmy Mu za śmierć. Dziękujmy Mu za śmierć. Dziękujmy Mu za śmierć. Za każdą kroplę krwi przelaną, bo ona nie została stracona. Żadna kropla krwi nie została przelana na darmo. Amen. I więcej mocy jest w jednej kropli w krwi niż w całej mocy piekła. Amen. Jeszcze raz powiem, więcej mocy jest w jednej kropli krwi niż w całej potędze piekła. Jak wiele Bóg dla nas uczynił. Wiesz, co masz zrobić do końca roku. Kochani, wraz z Nim wzbudził. Wraz z Nim wzbudził. Nie jesteś już martwy, ale jesteś ożywiony. Amen. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Śpiewamy tą pieśń? Halleluja! Gdzie Chrystus z kapłanem i sam. O! Kościół jest żywy. Kościół jest żywy. I co zrobił w tym momencie, kiedy wzbudził go? Ja się cieszę, że ta ziemia przemija. Wcale się nie wzruszyłem, pastorze, kiedy powiedziałeś, że to wszystko przemija. Bo ja pielgrzymuję do cudownej Bożej chwały. Amen. Wielu ludzi już tam odeszło. Z wieloma się za moment spotkam. Amen. Nie wiadomo, komu bliżej. Ale wiem jedno, że bez krwi Jezusa Chrystusa nigdy nie wstąpię na wyżyny wiecznej chwały. Zgadzacie się z tym? Ale już dziś Bóg dał niesamowity przywilej Kościołowi. Jesteśmy dzisiaj na ziemi. Ja wiem, że przeszkadza mi te moje 92 kilo. Wam też? Gdzieś po 40 zobaczyłem, że coś się zaczyna psuć. Gdzieś po 40 zobaczyłem, że namiot się zwija. Ale wiem jedno. Mój wewnętrzny człowiek, który został powołany do życia, on nie niszczeje. Amen? On nie niszczeje. Alleluja. I przyjdzie taki dzień, kiedy Pan zawezwie nas do siebie. Być może niektórzy z nas będziemy przemienieni z chwały w chwałę. Nie uśmiechaj się pod nosem, bo nie wyprzedzisz tych, którzy zasnęli w Panu, bo oni najpierw staną. Tak mówi Słowo Boże. I będziemy w rzeczywistości duchowej, w nowym, odmiennym stanie, przyodziani w nowe ciało, będziemy podobni do Jezusa. Amen? Jak jestem zafascynowany tym, że będę podobny do Jezusa. Nie wiem, jak się będziemy rozpoznawać, ale wiesz, co ci powiem? Do końca roku masz podjąć decyzję. Bo kiedy Pan cię porwie na górę, będziesz do Jezusa podobny, będziesz przechodził przez ściany. To jest wspaniałe. Nie przechodzenie przez ściany, ale to, że Pan nas do siebie powoła. A dzisiaj moje 92 kilo. No, u niektórych sióstr 48. Tak? Nieważne ile. Jeszcze chodzimy po tej ziemi. Ale sercem i duchem jesteśmy wyniesieni ponad wszelką władzę, ponad wszelką zwierzchność, ponad wszelkie panowanie, ponad wszelkie imię w Jezusie Chrystusie, który jest głową Kościoła, halleluja, który zasiadł po prawicy Boga Ojca i który teraz wspiera nas, modląc się za nami. Wow! Jakie to jest wspaniałe! Dlatego Pan Jezus powiedział, dałem wam moc. Dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, abyście deptali po wszelkie potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. I ta moc, która została dana nam przez śmierć Jezusa na krzyżu, poprzez przelaną świętą krew, ta moc jest dana tym, którzy wierzą. Amen? Tym, którzy wierzą. Więc wróćmy z powrotem do objawienia świętego Jana. Jak tam mieliśmy gdzieś zaznaczone palcem. I czytamy, że wybuchła ta walka w niebie i został on zrzucony na ziemię. Starodawny, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem. I jaka jest jego rola w działalności? Co go charakteryzuje? On zwodzi świat. On zwodzi świat i mało tego, on jest nazwany oskarżycielem dzieci Bożych. Wow! To czytamy w następnym wersecie, oskarżycielem dzieci Bożych w 10 wersecie. Gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich. Wiecie, co dzisiaj diabeł robi przed Bożym tronem? Oskarża ciebie i mnie. Jest mistrzem oskarżenia. Kiedy czytam list do Rzymian, czytam, któż będzie oskarżał dzieci Bożych. Co zrobił Pan Jezus? Usprawiedliwił. Amen. Kiedy przyjmujesz zbawienie w Chrystusie i przychodzisz przed Boże oblicze i stajesz się nowym stworzeniem, w tym momencie Jezus Chrystus jest twoją sprawiedliwością. Co robi diabeł? Pokazuje tam z nieba, panie, widzisz tego w okularach tam? Popatrz, jak się wbił w trzecią ławkę. A widziałeś, co on dzisiaj rano? A widziałeś, co było ty? A ty widziałeś? Ktoś taki przerażony brat dzisiaj jest, nie? A ja blefuję, a może on narozrabiał. To jest oskarżenie. A Bóg tak patrzy na naszego drugiego brata? Mój, który to? No ten w okularach. Ten szczupły inaczej. Ten z trzeciej ławki. Jest dzisiaj na nabożeństwie. On myśli, że coś, to teraz on tam w trzeciej ławce. A Bóg mówi, który? No ten, który tak grzeszył. A Bóg mówi, nie widzę go. Widzę w nim Jezusa. Amen. Halleluja. To dała nam moc krwi Jezusa. Daje nam usprawiedliwienie. Amen. On robi fatalną robotę. On dniem i nocą oskarża dzieci Bożych. Już tego wy nie musicie robić. Logiczne. Już nie musisz oskarżać swojego brata. Nie, 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 nie miałem donosu, nie, nie. Już nie musisz oskarżać swoją siostrę. Już nie musisz oskarżać swojego męża. Nie lub roboty za diabła. Oskarżenie nie wychodzi spod Bożego serca. Zgodzicie się z tym? Bunt nie wychodzi spod Bożego serca. Zgodzicie się z tym? Oskarżenie pochodzi od diabła. Któregoś dnia zadzwonił do mnie pewien człowiek. Wiecie, nie wiem, czy wam się zdarza, ale nieraz są telefony z piekła. Są pewne osoby, którym jak coś nie pójdzie po kolei, a tak prawdę mówiąc, powinni swoje życie uporządkować. Bo często widzą źdźbło wokół swojego brata, a u siebie belki w ogóle nie zauważają. Ale starają się być pobożni. Co ich tak bardzo charakteryzuje? Przewrotność Słowa Bożego. Wiecie, że jest takie zjawisko? Proszę i ostrzegam, nie róbcie tego. Bo człowiek w swojej naturze, żeby siebie usprawiedliwić, swoją grzeszną naturę, grzeszne postępowanie, potrafi znaleźć fragment Słowa Bożego i go tak pod siebie podciągnąć. To jest ubliżanie Panu Bogu. Słowo Boże mamy przyjmować w swoim sercu i mamy go traktować tak, jak ono jest. Ono samo się tłumaczy i Bóg daje nam Ducha Świętego i mówi do naszych serc. Amen. I pamiętam, jak, nie wiem, co mu się stało, jakby był obłąkany. Ja mówię, czy ty chcesz rozmawiać, czy chcesz do mnie mówić? On chce rozmawiać, no pozwól, że się wypowiem. I zaczął mnie strasznie oskarżać. I przypomniałem sobie Słowo Boże. I któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Jezus usprawiedliwia. Myślę sobie, to nie może przyjść z nieba. Nie wiem, co się z nim stało, z tym człowiekiem, który, nie wiem, albo się mieni bratem, nie wiem, co się z nim dzieje. I w końcu mówię, demonie, zamilcz w imieniu Jezusa. Zabraniam cię oskarżać moje życie. Cisza po drugiej stronie słuchawki. On mówi, ale co? Ale gdzie? Ale jak? Nawet nie kontrolował tego, że oskarża. Kochani, oskarżenie nie wychodzi spod Bożego serca. I kiedy dalej czytamy tą historię, w 11 wersecie Słowo Boże mówi, że przyszło zwycięstwo. Do kogo przyszło? Przyszło zwycięstwo do dzieci Bożych. Amen. Nie bój się, do ciebie teraz nic nie powiem. Mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Halleluja. I są dwie rzeczy, co do których masz pewność, że odniesiesz zwycięstwo w imieniu Jezusa. To jest krew Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Amen. I słowo świadectwa naszego. Kiedy patrzę na życie Pana Jezusa, kiedy rozpoczęło się dzieło Jego śmierci, zanim zawiesił na krzyżu Golgoty, krew Mu towarzyszyła, kiedy przyszli Go spoliczkowali. Krew Mu towarzyszyła, kiedy się modlił w Getsemane. Znacie tą historię? Jego pot zamieniał się w krople krwi. Krew Mu towarzyszyła, kiedy Go wzięli i ubiczowali. Krew Mu towarzyszyła w momencie, kiedy Mu zakładali koronę cierniową. Nie wiem, kto z was był w Izraelu, ale ja słyszałem, choć nie byłem, że do dnia dzisiejszego można zobaczyć kolce, autentyczne kolce cierniowe, które są tak wysuszone, że kiedy nałożono by te kolce, tą koronę cierniową na głowę człowieka, ona by się wbijała, wrysowywała w kość czaszkową. Tam towarzyszyła krew. Tam była krew Jezusa. Kiedy umarł na krzyżu Golgoty, kiedy wbijano mu gwoździe w ręce, w nogi, tam towarzyszyła mu krew. Kiedy go przekuto, jego bok w kierunku serca, tam też wypłynęła krew i woda. Także, kochani, rozpoczęliśmy ten wieczór świadectwem, rozpoczęliśmy ten wieczór budowaniem wiary i skoncentrowaliśmy się na wersecie, który mówi nam, że mamy zwycięstwo. I teraz w tym momencie, kiedy o tym żeśmy sobie opowiedzieli, to wiemy intelektualnie, że coś takiego jest. W drugiej części naszego dzisiejszego wieczoru zobaczymy, jak w sposób praktyczny stać się uczestnikiem mocy krwi Jezusa Chrystusa. Amen. Czy to będzie ciekawy wieczór? Będzie ciekawy. A później będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy razem przyszli po tej drugiej sesji, abyśmy razem przyszli i oddali się w ręce naszego Pana, oddali wszystko pod ochronę krwi Jezusa i modlili się o nasze potrzeby. Amen. Amen.